Zaczynam fakty od Płocka i wyroków w drugim już procesie w głośnej sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Potem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tematami gorący Bliski Wschód.
Imperialna polityka rosyjska.
Ale też obecność Amerykanów US Army nad Wisłą. Jutro kolejna grupa ewakuowanych Polaków z Izraela ma być już z powrotem w kraju. Sąd Okręgowy w Płocku uniewinnił Jacka K., głównego oskarżonego w procesie dotyczącym uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Po ponad 20 latach zapadł wyrok w głośnej sprawie, którą śledzi nasz reporter Michał Krasoń.
Dzień dobry.
Michale, czego dotyczyły zarzuty?
Jacek K., były bliski znajomy i wspólnik ofiary, był oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Prokuratura zarzucała mu także porwanie Krzysztofa Olewnika, przetrzymywanie go i żądanie okupu. Sąd uznał jednak, że nie ma wystarczających dowodów, żeby skazać mężczyznę. Podobnie sąd uniewinnił współpracujących z Jackiem K. Grzegorza K. oraz Eugeniusza D. Skazujące wyroki w zawieszeniu usłyszeli dziś Andrzej E. i Mikołaj B., oskarżeni o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ojca zamordowanego. Dzisiejsza decyzja sądu jest nieprawomocna.
A czy możemy przypomnieć jeszcze, o co chodziło w tej sprawie, głośnej sprawie, która ponad dwie dekady temu wstrząsnęła Polską?
Krzysztof Olewnik został uprowadzony w nocy z 26 na 27 października 2001 roku ze swojego domu w Świerczynku obok Płocka. Porywacze zażądali okupu w wysokości 300 tysięcy euro. Po jego przekazaniu w 2003 roku mężczyzny nie uwolniono. Jak się później okazało, został zamordowany miesiąc po odebraniu pieniędzy, a jego ciało zostało znalezione w 2006 roku zakopane w lesie.
Będą kolejne loty ewakuacyjne z Izraela do Polski, potwierdza to Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak informowaliśmy już w faktach, dziś rano na warszawskim lotnisku Chopina wylądował pierwszy samolot. Były w nim 154 osoby, głównie Polacy, ale też m.in. Ukraińcy i Austriacy. Z najnowszymi informacjami MSZ-u, teraz w faktach RMF FM, Krzysztof Berenda.
Krzysztofie, witam, dzień dobry.
Kolejny lot już jutro.
Tak, jutro samolot z Polakami ma wystartować około południa z Ammanu w Jordanii. Polacy do tego Ammanu dotrą autokarem z Izraela. To mniej więcej 2 godziny drogi z Tel Awiwu. Z Ammanu wylecą samolotem wojskowym, najprawdopodobniej kasą. Ta kasa zabierze 65 pasażerów. No i oni ostatecznie mają przylecieć na lotnisko wojskowe w Warszawie. I to ma być kulminacją całej akcji ewakuacyjnej. Tak przed chwilą tutaj w MSZ-cie mówiła wiceszefowa dyplomacji Henryka Mościcka-Dendys.
Chcielibyśmy zakończyć tę operację bezwzględnie w tym tygodniu. Zakładamy, że jeśli nie będzie wielkiego zainteresowania kolejnymi lotami, to być może nawet jutro. Jeśli będzie potrzebny kolejny lot, to najpóźniej w weekend chcielibyśmy go zrealizować.
I taki kolejny lot też byłby albo z Ammanu, jak ten dzisiejszy, albo z Sharm el-Sheikh w Egipcie, jak kolejny. MSZ ma także kontakt z Polakami w Teheranie. Na razie wstępne zainteresowanie ewakuacją zgłosiły 3 osoby. Warszawa, Krzysztof Berenda.
Właśnie wojna na Bliskim Wschodzie jest jednym z tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Andrzeja Dudy przyjechali m.in. premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także prezydent-elekt Karol Nawrocki. Przed pałacem jest reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale,
jestem, witam.
Czego jeszcze dotyczy to dzisiejsze spotkanie?
Poza omówieniem, tak jak mówiłeś, aktualnej sytuacji na linii Izrael-Iran, prezydent zapowiedział, że chce poruszyć wszystkie tematy, które będą obecne na szczycie NATO. Ten w przyszłym tygodniu odbędzie się w Hadze. Tam mówić się będzie przede wszystkim o zapewnieniu bezpieczeństwa na świecie, ale Andrzej Duda wskazał, na czym jemu najbardziej zależy.
Na pewno będziemy mówili o trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę i w ogóle o kwestii Ukrainy, i to z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne. Ja z góry mogę Państwu powiedzieć, że będę podtrzymywał poparcie dla Ukrainy, jeżeli chodzi o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i generalnie dążenie Ukrainy do jak największego związania się ze wspólnotą Zachodu.
Dziś na posiedzeniu Rady mowa będzie także o zwiększonych wydatkach na obronność wszystkich członków NATO. Prezydent chce też poruszyć kwestię bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego. Ma to związek z potężnym blackoutem w Hiszpanii, Portugalii i części Francji. To się wydarzyło pod koniec kwietnia. Ta awaria wtedy sparaliżowała ruch uliczny, uziemiła samoloty, zatrzymała kolej, uwięziła wiele osób w windach, a szpitale pracowały w trybie awaryjnym. Sprzed Pałacu Prezydenckiego w Warszawie Michał Radkowski.
Fakty RMF FM docierają najbliżej. lepiej.
Pierwszą w Europie pracownię symulacji okulistycznej odwiedzamy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Ta pracownia działa od ponad roku w Warszawie w Centrum Zdrowia Dziecka, a sfinansowana została z pieniędzy zebranych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To miejsce odwiedził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Tak, dzień dobry.
Michale, co przede wszystkim tam zwraca uwagę?
To są specjalne stanowiska, przy których trenują chirurdzy. Tutaj są mikroskopy i lekarze obok ćwiczą precyzyjne zabiegi, na przykład jak zaopatrywać uraz oka dziecka. Ta precyzja jest tutaj ważna tym bardziej, że gałka oczna, na przykład kilkulatka, jest mniejsza niż osoby dorosłej. Tak to opisuje dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, dr Marek Migdał.
Korzystając z odpowiednich narzędzi, z odpowiedniego mikroskopu, na sztucznych gałkach ocznych zabiegi, które potem będą wykonywane już u pacjentów.
Specjaliści podkreślają, że to, czego tutaj uczą się na symulatorach lekarze, ułatwia potem pracę na bloku operacyjnym. To zwiększa bezpieczeństwo małych pacjentów i dzięki temu maleje już liczba powikłań po operacjach.
Zdjęcia tej nowoczesnej pracowni mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Nastoletni gwiazdor Formuły 1 Kimi Antonelli dziś zdaje maturę. Kierowca teamu Mercedes kończy naukę na kierunku stosunki międzynarodowe i marketing w Instytucie Gaetano Salvemini niedaleko Bolonii. Antonelli został w niedzielę trzecim najmłodszym kierowcą na podium w historii Mistrzostw Świata Formuły 1, zajmując trzecie miejsce podczas Grand Prix Kanady w Montrealu, a dopiero w sierpniu, 25. Ten włoski Seninio na cześć Ayrtona Senny skończy lat 18.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.